Szczerze o Kościele.
Bardzo serdecznie witam księdza doktora Tomasza Relisa, oficjała Sądu Diecezji Opolskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałabym z księdzem porozmawiać o temacie, który mnie dość mocno dotyka i tak myślę, że jest obiektywnie ważny, a chodzi mi o takie zmiany, które księża wprowadzają we mszy świętej. Dopiero co skończył się okres Bożego Narodzenia, ale kolędy wciąż z nami są i jeszcze będą przez chwilę. No i właśnie o te kolędy chodzi. Kolędy wciskane, bo chyba tak można powiedzieć, niemal w każdy moment mszy świętej i nie chodzi mi o te naturalne momenty śpiewu, no ale właśnie chwała na wysokości. Zamiast tego śpiewamy kolędę i do tego już się jakoś przyzwyczaiłam, ale zauważyłam też ostatnio, że zdarza się w miejscu, gdzie normalnie mamy wyznanie wiary, pojawia się kolęda. Czy to jest w ogóle dopuszczalne?
Trzeba ten temat troszkę szerzej potraktować, dotycząc w ogóle części stałych mszy. Były takie śpiewy, nawet są w różnych modlitewnikach, śpiewnikach, w drodze do nieba, nazwane pieśniami mszalnymi. Zawsze na jedną melodię, czasami to niekoniecznie jest jedna melodia, jakaś pieśń, która ma element na wejście, na gloria, na dalsze części stałe mszy. To przez pewien czas pojawiało się w liturgii, jak ktoś bywa częściej w Niemczech, ale i rzadziej jak bywa, były tam na liturgii, to w Niemczech nagminnie opuszcza się części stałe na rzecz pieśni. Uważam, że jest to spore nadużycie prowadzące do tego, że wierni właściwie zapominają części stałych. A części stałe mszy, zwłaszcza tutaj, myślę, gloria, credo, a przede wszystkim credo, mają taki charakter jak powtarzane modlitwy. Tak? Mają utrwalać to, ten tekst, jego treść w naszych umysłach, w naszych sercach. I nieprzypadkowo pojawiają się we mszy świętej. Czy całkowicie zakazać na przykład śpiewu kolęd w czasie gloria, to też nie mi rozstrzygać. Nie jestem liturgistą. Osobiście uważam, że to będzie bardzo powściągliwym, jeśli chodzi o ich używanie. No, można popatrzeć też na styl tego, czym jest gloria, taki hymn pochwalny ku czci Boga, więc jeśli jakiś tekst takiej kolędy jakoś odpowiada temu tekstowi, to być może jakoś w bardzo niewielkim zakresie można by było tego używać. No ale przecież żadną miarą nie znajdzie się kolędy, która by mogła zastąpić wyznanie wiary. Wyznanie wiary zostało też jasno określone, jakie formy mogą być dopuszczone. Są trzy. Ten najbardziej powszechny, który znamy, główny, podstawowy, czyli credo nicejsko-konstantynopolitańskie. Drugim jest skład apostolski, polecany szczególnie w okresie wielkanocnym. No i trzecia forma wyznania wiary to są takie pytania, jak przy udzielaniu chrztu, jak bywają tam przy innych okazjach, czy wierzysz, czy wyrzekasz się, czy wierzysz. I więc te trzy formy są dopuszczone i żadna inna. No, nie wiem, czemu to ma służyć, to kolędowanie na mszy. Jeśli ktoś bardzo lubi kolędy, na pewno są te kolędy polskie bardzo ładne, może urządzić wspólne kolędowanie i to dowoli można to urządzać. Natomiast na pewno nie są części stałe tym miejscem na takie eksperymenty, a tu już no, szczególnie patrzę na credo, które nie powinno być w moim odczuciu niczym zastępowane. Jest to niewłaściwe.
No ja powiem szczerze, że mocno mnie to jakoś tak zablokowało w trakcie mszy, kiedy właśnie w tym miejscu pojawiła się kolęda Anioł pasterzom mówił. No, tak jak ksiądz doktor powiedział, nijak nie znajduje w tej kolędzie takiego ciężaru gatunkowego, prawda, który mógłby sprostać właśnie tej treści, która znajduje się w credo. Już tak, żeby unaocznić absurd sytuacji, no to przecież, no bo kto postawi granicę tego szaleństwa? Przepraszam za mocne określenia, ale trochę tak to odbieram. No, mamy jeszcze kolędę ze słowami, a skoro przyjdziesz na głos kapłana, no to w miejsce słów konsekracji można byłoby to wstawić. Przepraszam, już tak idę do absurdu, ale jednak to jest absurdalna sytuacja.
Zdecydowanie tak. No tutaj, tak jak powiedziałem, zastosowanie credo, czy to aktem strzelistym, wierzę w Ciebie Boże żywy, czy śpiewem, czy czymkolwiek innym, jest no, niewłaściwe, nie powinno się tak po prostu robić.
To nas prowadzi do pokrewnego, mam wrażenie, tematu, do tematu też mszy dziecięcych, bo tam chyba skupia się wiele takich, nie wiem, czy mogę użyć mocnego słowa, patologii. Właśnie takiego no, bawienia się konwencją. Rezygnacja z drugiego czytania w trakcie mszy niedzielnej, no bo to dla dzieci to nie trzeba. No samo czytanie Słowa Bożego przez dzieci. Kochamy dzieci jak najbardziej, ale czy my w ten sposób nie zabieramy im czegoś cennego? No bo powstaje taka oto sytuacja. Przykrawamy tę mszę świętą do percepcji dziecka, a tu staniemy z księdzem wokół ołtarza, tu poklaszczemy, tu poskaczemy, tu trochę radości wprowadzimy, tam uproszczenie. I później zamiast dorastać do czegoś, te dzieciaki wyrastają ze mszy świętej i to jest jeden z takich elementów no, odchodzenia.
Pamiętam no już parę ładnych lat temu, wyczytałem w takim biuletynie pastoralnym taki artykulik, nie był za długi, Msza Święta Infantylna. I tam wszystkie właśnie te patologie tych mszy, państwa dziecięcych, one formalnie nazywają się msza z udziałem dzieci. No to jest też inne ustawienie sprawy, nie? To nie jest msza dziecięca, tylko msza z udziałem dzieci. Oczywiście ona jest też zdefiniowana, no bo wyobrażamy sobie, że właściwie bardzo wiele mszy to mszy z udziałem dzieci, gdzie jakieś dziecko jest przeprowadzone do kościoła i jest na tej mszy świętej. Ale jak to jest jedno, dwoje, troje dzieci, tym się nie przejmujemy. Patrzymy pewną proporcję też dzieci, które biorą udział w tej mszy świętej. Właśnie dostosowanie tego do... Są pewne możliwe tutaj akomodacje. One są w dyrektorium o tych mszach szczegółowo tam wskazane. Jest wiele niebezpieczeństw, które powstały w ogóle w Kościele w tych czasach po II Soborze Watykańskim dotyczących pewnych pastoralnych nowinek. Do właściwie czasu Soboru Watykańskiego II no było tak, że dzieci przychodziły z rodzicami na msze. Przez wieki się często nudziły na tych mszach i rodzice je dyscyplinowali, aż do tej mszy te dzieci dojrzały. No, później powstał taki pomysł właśnie w czasach już bardziej nam współczesnych, żeby dla tych dzieci urządzać msze. No i powstały bardzo wielkie problemy, które się z tym wiążą. Proszę zauważyć, ktoś tak powiedział, myślę słusznie, zważmy na Ewangelię, Pan Jezus dzieci błogosławił, a przemawiał do dorosłych. Teraz tak, kiedy przychodzi czas na wyrośnięcie z tej mszy dla dzieci, popatrzmy na rodziców tych dzieci, którzy przychodzą na tę mszę przez długie lata i mogą chodzić co niedzielę do kościoła i nie usłyszeć ani jednego słowa do siebie, tylko się tam podśmiechiwać z tych wszystkich dziwactw, które się dzieją podczas tych mszy, w czasie kazań, w czasie modlitwy powszechnej, tak, która się staje się taką modlitwą wiernych, gdzie dzieci tam wymyślają i tam się po prostu tylko kupa śmiechu nieraz z tego wszystkiego jest. No, bywa to taką zorganizowaną obrazą Pana Boga i na pewno trzeba być bardzo ostrożnym, z wielkim wyczuciem wprowadzać coś takiego, zastanawiać się nad sensem tego typu wydarzeń, bo często powodują po prostu one więcej szkody niż pożytku. I co innego jeszcze, gdyby taka msza z udziałem dzieci, bo jako tak zwana msza szkolna, to taka msza poza całą, to nazwijmy to, całym tym szczegółowym rozkładem tygodniowym mszy w parafii, ale jeśli ta msza jest w niedzielę, jaka jedna z mszy parafialnych, no to rodzi szereg naprawdę poważnych wątpliwości.
No do mnie przemówił jeszcze taki obraz a propos tego, o czym ksiądz powiedział, mówiąc o dzieciach i dorosłych biorących udział właśnie w takich mszach, że to jest trochę tak, że właśnie dorośli stoją pod chórem no i przyglądają się, no bo to wszystko jest dla dzieci. Dzieci się trochę popisują, prawda? I no właśnie, ale jak długo się można popisywać przed dorosłymi? W pewnym momencie właśnie dziecko z tego wyrasta, a dorosły jest poza jakimś takim normalnie sformułowanym, sformatowanym też dla dojrzałego człowieka komunikatem.
Zauważono ten problem już no, jakiś spory czas temu i szukano nowych znowu form pogodzenia tego, o czym mówię, żeby też ci dorośli swoje słowo otrzymali, więc dzieci często gdzieś tam w jednej, drugiej parafii wyprowadza się w inne miejsce, gdzie równolegle głoszone jest słowo dla nich i słowo dla dorosłych. Nie? Uważam, że jeśli już organizuje się msze z udziałem dzieci w niedzielę, to powinny być one właśnie tak organizowane, aby także ci dorośli usłyszeli słowo skierowane do nich, a nie tylko dzieci.
A dzieci w takiej sytuacji też dostają taki komunikat, że tam dzieje się coś, do czego one jeszcze nie dorosły. Tam dzieje się coś, do czego one będą mogły dołączyć dopiero za jakiś czas.
Tak, zostaną wtajemniczone. Tak? To jest właśnie ten element wtajemniczenia, taki właśnie bardzo mocny, jak sakramenty wtajemniczenia, nie? Że to jest właśnie dla dorosłych, to nie jest coś dla ciebie, bo to jest dla ciebie niedostępne, ale za jakiś czas, jeśli będziesz tym postępować, to stanie się też czymś, z czego będziesz mogła korzystać.
I właśnie myślę, że ten element, kluczowy element tracimy. Wylewamy dziecko z kąpielą, kiedy właśnie infantylizujemy te msze i robimy je, przykrawamy je właśnie do percepcji, no ograniczonej bardziej niż dorosłych, percepcji dziecięcej, no ale właśnie zabieramy im te tajemnice, do której one mogą dorastać. I jeszcze raz powrócę do tego sformułowania, w związku z czym one finalnie wyrastają z tych mszy, no i często ich później już w kościele nie widzimy.
Właśnie pewną smutną ironią jest to, że za chwilę być może ten problem nie będzie istniał, ponieważ coraz mniej dzieci bierze udział w Eucharystii. Nie jest to związane tylko z tym, że dzieci jest obiektywnie mniej, ale po prostu coraz mniej jest troski też rodziców, otoczenia, o to, aby dzieci w wierze dojrzewały. To jest ogromne wyzwanie dla Kościoła. Ogromny odpływ dzieci i młodzieży. Nie? To jest coś przerażającego tak naprawdę, co pokazuje, że no, taki Kościół nie będzie miał przyszłości, ale jest to fakt. Nie? Fakt, z którym Kościół musi się mierzyć.
To tak odczytajmy dzisiejszą naszą rozmowę. Taka była też moja intencja, żeby ona była takim wyrazem troski o jakość liturgii, również w tym kontekście przyszłości naszego Kościoła, a nie takim utyskiwaniem, jak to jest źle dzisiaj.
No to jeśli mówimy też o tym przeciętnym katoliku, który przychodzi, tak, który jest obecny na Eucharystii, no to właśnie jego odbiór Kościoła, czyli coś, to jest ten czas, który raz w tygodniu spędza na mszy świętej. I to już ktoś zaangażowany, bo to ci, którzy są co niedzielę w Kościele, są w zdecydowanej mniejszości już w Polsce. Więc teraz, co on dostanie w tym wydarzeniu, jakim jest Eucharystia, tym najmocniejszym jego spotkaniu z Kościołem, z liturgią. Właśnie liturgia. Jakiej jakości liturgii dostanie? Od tego bardzo wiele zależy.
Niech to zatem będzie dla nas wszystkich wyzwaniem, a za dzisiejszą rozmowę i refleksję nad tym, mam wrażenie, bardzo żywotnym i niełatwym problemem. Bardzo dziękuję i przypominam, że naszym gościem był dzisiaj ksiądz dr Tomasz Relis, oficjał Sądu Diecezji Opolskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15.